Część szósta. Mity dotyczące psychoterapii ADHD. 89. Żeby wyleczyć ADHD, wystarczy się postarać, nie trzeba przyjmować leków. Tak jak pisałem w pierwszym rozdziale, ADHD nie jest kwestią starania się. To zaburzenie neurobiologiczne, a nie brak wychowania czy lenistwo. Ponieważ ADHD wywołany jest przez niedobór dopaminy, a neuroprzekaźnik ten odpowiada za motywację, wielu osobom wydaje się, że jeśli tylko się zmotywują, będą w stanie przewalczyć ADHD. I rzeczywiście, do pewnego stopnia to prawda. Kiedy powiemy pracownikowi, że jeśli nie wypełni dokumentów na czas, zostanie wyrzucony z pracy, adrenalina wydzielona w związku z zagrożeniem zastąpi dopaminę na niektórych receptorach dopaminowych i prawdopodobnie uda mu się wykonać to zadanie. Ale adrenalina i kortyzol, które będą się wtedy wydzielać w dłuższej perspektywie i przy powtarzalności tej sytuacji, bardzo negatywnie wpłyną na ciało i umysł naszego pracownika. Adrenalina to hormon walki i ucieczki. Podwyższa tętno, podnosi ciśnienie krwi i zwiększa dostępność źródła energii. Z kolei kortyzol, główny hormon stresu, zwiększa poziom cukru we krwi, poprawia wykorzystanie glukozy przez mózg i ułatwia naprawę tkanek po ewentualnym urazie. Ale jednocześnie hormony te, które zostały stworzone do działania w sytuacjach kryzysowych, ograniczają funkcje, które w sytuacji walki lub ucieczki nie są potrzebne. Kortyzol ogranicza na przykład odpowiedź układu odpornościowego, stąd zastosowanie kortykosteroidów w chorobach autoimmunologicznych. Dlatego właśnie jednym z głównych efektów przewlekłego stresu jest osłabienie układu odpornościowego, co zwiększa podatność na infekcje i opóźnia procesy regeneracyjne. Długotrwałe narażenie na stres prowadzi do zaburzeń sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze czy arytmie serca, co zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Przewlekły stres wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne, przyczyniając się do rozwoju stanów lękowych, depresji oraz wypalenia zawodowego. Nasila także problemy z koncentracją i pamięcią. Innym istotnym skutkiem jest negatywny wpływ na układ pokarmowy, objawiający się bólami brzucha, biegunkami czy zespołem jelita drażliwego. U kobiet powoduje zaburzenia cyklu menstruacyjnego, obniża libido u obu płci. Bardzo zwiększa ryzyko otyłości i cukrzycy typu drugiego poprzez wpływ na metabolizm i nawyki żywieniowe. Zwiększa ryzyko nowotworów, na przykład raka jelita grubego. Dlatego badanie MTA i niemieckie wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ADHD mówią, że u osób z umiarkowanym i wysokim stopniem nasilenia ADHD nie wystarczy przeprowadzić psychoedukacji i psychoterapii, ale należy włączyć leczenie farmakologiczne, które podwyższając poziom dopaminy, zwiększa motywację do działania, obniżając w ten sposób wewnętrzne napięcie, czyli stres. Podsumowanie. ADHD to rzeczywiste neurobiologiczne zaburzenie, a nie kwestia lepszego starania się. Zewnętrzne lub wewnętrzne usilne motywowanie do działania w warunkach niedoboru dopaminy prowadzi do zastępowania dopaminy adrenaliną i kortyzolem, ze wszystkimi płynącymi z tego negatywnymi konsekwencjami. U wielu osób z ADHD poprawa motywacji do działania wymaga zastosowania leczenia farmakologicznego. W leczeniu ADHD nie stosuje się psychoterapii. ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, które wpływa na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Chociaż jak wykazało badanie MTA, farmakoterapia powinna być jednym z podstawowych elementów leczenia ADHD, ale sama w sobie nie wystarcza, aby odpowiednio wpływać na wszystkie aspekty tego zaburzenia. Psychoterapia jako integralny element terapii odgrywa kluczową rolę w budowaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami, poprawie relacji społecznych oraz zwiększeniu samoświadomości pacjenta. Badania oraz wytyczne wskazują, że połączenie psychoterapii z innymi formami leczenia, jak farmakoterapia czy psychoedukacja, jest najbardziej efektywnym podejściem w terapii ADHD. Wynika to z wielu przyczyn, takich jak ograniczony wpływ leków na niektóre objawy, nawyki wypracowane przez lata życia bez rozpoznania ADHD, problemy w relacjach rodzinnych, społecznych i wiele innych. Jednym z najważniejszych objawów ADHD, często pomijanym w opiece psychiatrycznej, jest dysregulacja emocjonalna. Psychoterapia, szczególnie dialektyczno-behawioralna DBT oraz poznawczo-behawioralna CBT, pomagają pacjentom rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i impulsywnością zachowań. Według randomizowanego badania z 2015 roku osoby z ADHD biorące udział w treningach umiejętności DBT miały większą skuteczność leczenia 60% versus 20% i lepsze wyniki leczenia 55% w porównaniu z 10% w zakresie objawów ADHD i funkcjonowania, a także większą poprawę jakości życia. CBT jest jedną z najlepiej przebadanych form psychoterapii dla osób z ADHD. Jej skuteczność została potwierdzona w redukcji objawów impulsywności, poprawie koncentracji oraz zwiększeniu umiejętności organizacyjnych. CBT uczy pacjentów technik radzenia sobie z prokrastynacją, zarządzania czasem oraz planowania działań. Osoby z ADHD często mają trudności w relacjach wynikające przede wszystkim z dysregulacji emocji, impulsywności, nadpobudliwości czy problemów z koncentracją. Psychoterapia grupowa lub indywidualna umożliwia rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Dzięki psychoterapii pacjenci uczą się, jak radzić sobie z trudnościami w kontaktach społecznych, co przekłada się na poprawę jakości ich życia. Podczas gdy farmakoterapia łagodzi objawy takie jak brak koncentracji czy nadmierna aktywność, psychoterapia pozwala pacjentom rozwijać umiejętności radzenia sobie z następstwami objawów, na przykład problemami z organizacją, a jest to niezbędne do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Połączenie tych dwóch metod leczenia prowadzi do bardziej kompleksowych i trwałych efektów. W przypadku dzieci i młodzieży z ADHD ważne miejsce znajduje terapia rodzinna, która pomaga rodzicom zrozumieć potrzeby dziecka i rozwijać skuteczne strategie wychowawcze. Umożliwia także poprawę relacji w rodzinie i redukcję konfliktów. Podsumowanie. Psychoterapia jest nieodzownym elementem leczenia ADHD, umożliwiający pacjentom nie tylko lepsze zarządzanie objawami, ale także zmianę nawyków i rozwój umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym, niezależnie od leków. W połączeniu z farmakoterapią i psychoedukacją tworzy kompleksowy system wsparcia, który jest kluczowy dla skutecznego zarządzania ADHD. Do wyleczenia ADHD wystarczy sama psychoterapia. ADHD jest złożonym zaburzeniem neurorozwojowym, które wymaga wielowymiarowego podejścia terapeutycznego. Choć psychoterapia, zwłaszcza poznawczo-behawioralna CBT i dialektyczno-behawioralna DBT, odgrywają kluczową rolę w leczeniu, w zdecydowanej większości przypadków jej zastosowanie jako jedynej metody terapii nie jest wystarczające. Badanie MTA stanowiące podwaliny pod współczesne leczenie ADHD wykazało, że znamiennie istotną poprawę odniosły tylko grupy pacjentów przyjmujące farmakoterapię jako element leczenia. Dlatego na przykład niemieckie wytyczne dotyczące leczenia mówią, że w umiarkowanym i znacznym stopniu nasilenia zaburzenia należy włączać farmakoterapię. Psychoterapia koncentruje się głównie na zmianie zachowań i sposobów myślenia, które mogą łagodzić niektóre trudności wynikające z ADHD, takie jak impulsywność czy brak organizacji. Jednak psychoterapia ma swoje ograniczenia. Brak wpływu na podstawowe mechanizmy neurobiologiczne. ADHD to zaburzenie o silnych podstawach neurologicznych związane z niedoborem neuroprzekaźników, dopaminy i noradrenaliny. Psychoterapia, choć skuteczna w radzeniu sobie z emocjami i poprawie relacji, nie zmienia tych mechanizmów biologicznych. Dlatego w wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie farmakoterapii, aby osiągnąć znaczącą poprawę w zakresie niskiego poziomu energii, koncentracji i kontroli impulsywności. Wyzwania w przypadku dużego nasilenia objawów. U osób z ciężkimi objawami ADHD, np. senność przez 15 godzin dziennie, brak siły do wstania z łóżka i normalnego funkcjonowania, ogromna nadwrażliwość na oceny innych, duża impulsywność, rozpraszalność. Psychoterapia nie tylko nie poprawi stanu, ale może zbudzać poczucie winy u pacjenta. W takich przypadkach farmakoterapia pomaga stworzyć warunki, w których psychoterapia staje się bardziej skuteczna. Warto również wspomnieć o psychoedukacji jako absolutnie nieodzownym elemencie pomocy osobie z ADHD. Jej celem jest dostarczenie pacjentowi i jego rodzinie wiedzy na temat ADHD, jego objawów oraz strategii radzenia sobie z trudnościami. Niemieckie wytyczne oraz liczne badania wskazują, że psychoedukacja zwiększa efektywność terapii, poprawia współpracę pacjenta i jego rodziny oraz pomaga w budowaniu strategii na co dzień. Podsumowanie. Sama psychoterapia, choć ważna, rzadko wystarcza w leczeniu ADHD. Skuteczne podejście wymaga połączenia różnych form interwencji, w tym psychoedukacji i bardzo często farmakoterapii, aby skutecznie zarządzać objawami i poprawić jakość życia pacjentów. Wytyczne oraz badania jasno wskazują, że kluczem do sukcesu w terapii ADHD jest podejście multimodalne. Psychoterapia to jedyna forma oddziaływań psychologicznych w ADHD. Podejście multimodalne w procesie pomagania osobom z ADHD zakłada stosowanie różnych form wsparcia. Psychoterapia, choć skuteczna we wspomaganiu kontroli następstw zaburzenia, nie jest jedyną formą wsparcia psychologicznego dostępnego dla osób z ADHD. Inne metody, takie jak psychoedukacja, coaching czy mindfulness, pełnią kluczową rolę w zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia. Różnorodność tych podejść pozwala dostosować interwencje do indywidualnych potrzeb pacjenta i wspierać go w różnych aspektach funkcjonowania. Psychoedukacja polega na dostarczaniu pacjentowi i jego rodzinie wiedzy na temat ADHD, jego objawów, przyczyn oraz strategii radzenia sobie z trudnościami. Psychoedukacja stanowi podstawowy element leczenia ADHD. Dzięki niej pacjenci mogą lepiej zrozumieć, dlaczego ich zachowanie różni się od innych oraz jak ich trudności są związane z funkcjonowaniem mózgu. Efektem psychoedukacji jest zwiększenie poczucia kontroli nad objawami ADHD i lepsze funkcjonowanie w codziennych sytuacjach. Z kolei coaching ADHD to proces, w którym pacjent otrzymuje indywidualne wsparcie w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami dnia codziennego. A zatem do coacha ADHD można się zgłosić, gdy potrzeba pomocy w znalezieniu nowej pracy, napisaniu CV, zaplanowaniu nauki i zdaniu matury. W odróżnieniu od psychoterapii, coaching koncentruje się więc na konkretnych działaniach i celach. Mindfulness, czyli praktyka uważności, polega na skupieniu uwagi na tu i teraz w sposób akceptujący i nieoceniający. Umiejętność ta jest szczególnie przydatna osobom z ADHD, które często doświadczają trudności z kontrolą uwagi i emocji. Według pracy przeglądowej, opublikowanej w 2025 roku, badania wskazują, że uważność zmniejsza objawy nadpobudliwości psychoruchowej nieuwagi, redukuje zachowania opozycyjno-buntownicze, poprawia zachowanie, impulsywność i funkcje wykonawcze. Podsumowanie. Leczenie ADHD wymaga wieloaspektowego i zindywidualizowanego podejścia. Psychoterapia, choć kluczowa, nie jest jedyną formą wsparcia psychologicznego. Uzupełnienie jej o psychoedukację, coaching i mindfulness pozwala na bardziej holistyczne podejście do pacjenta, wspierając go zarówno w sferze emocjonalnej, jak i w codziennym funkcjonowaniu. Najlepszą formą psychoterapii w ADHD jest CBT. Trudno zaprzeczyć. Terapia poznawczo-behawioralna CBT odgrywa ogromną rolę w pomaganiu osobom z ADHD. Około 20 lat temu zaproponowano CBT jako terapię wspierającą leczenie ADHD u tych pacjentów, których objawy nie były wystarczająco kontrolowane przez leki. U osób w grupie CBT zmniejszyło się nasilenie objawów ADHD, ocenianych przez niezależnego obserwatora, a także zgłaszanych przez samego pacjenta w stosunku do osób przyjmujących wyłącznie leki. Osoby w grupie CBT miały również niższy poziom lęku i depresji. Jednak tradycyjna terapia poznawczo-behawioralna, choć skuteczna w leczeniu wielu problemów psychicznych, może mieć ograniczoną skuteczność w przypadku ADHD, zwłaszcza gdy stosuje strategie oparte na czystym behawioryzmie. Nagradzanie zachowań korzystnych, wyciąganie negatywnych konsekwencji z zachowań niekorzystnych. W takich przypadkach terapia dialektyczno-behawioralna DBT skoncentrowana na akceptacji, regulacji emocji i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych okazuje się znacznie bardziej skuteczna. Wynika to z faktu innego funkcjonowania emocjonalnego osób z ADHD, którego nie uwzględnia się w tradycyjnej terapii CBT. Osoby z ADHD słabo modulują swoje zachowania w odpowiedzi na negatywne konsekwencje. W rzeczywistości powodują one raczej obniżenie ich samooceny i pojawienie się zaburzeń depresyjno-lękowych. Dysregulacja emocjonalna w ADHD jest głęboko zakorzeniona w neurobiologii tego zaburzenia, co oznacza, że bardziej restrykcyjne podejście terapeutyczne może prowadzić do efektu odwrotnego od zamierzonego. Dlatego akceptacja takiej budowy emocjonalnej i dialektyczne ukierunkowanie na zmianę stanowią bardziej właściwe podejście. Terapia DBT oparta na założeniach akceptacji i zmiany została pierwotnie opracowana dla osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, ale jej efektywność w leczeniu ADHD jest coraz bardziej doceniana. DBT nie skupia się na karaniu za negatywne emocje, ale na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z nimi w sposób konstruktywny. Badania wskazują, że DBT jest wyjątkowo skuteczna w redukcji dysregulacji emocjonalnej u osób z ADHD, ponieważ dostosowuje się do ich specyficznych potrzeb, takich jak impulsywność i trudności w regulacji nastroju. Podsumowanie. Terapia poznawczo-behawioralna oparta na negatywnych konsekwencjach może nie tylko nie przynieść oczekiwanych efektów, ale także nasilić problemy z dysregulacją emocji u osób z ADHD. Alternatywą, która przynosi lepsze rezultaty, jest terapia dialektyczno-behawioralna DBT, skoncentrowana na akceptacji i rozwijaniu umiejętności regulacji emocji.